Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku po bardzo długiej przerwie podcastu Plan Shalting i witają Was.
Dzień dobry.
Oraz Pingus. Długo nas nie było, głównie przez pandemię, ale wreszcie udało nam się wymyśleć dobry sposób na nagrywanie, korzystając z bota, więc jest tutaj nas trzech, ale słyszeć będziecie nas tylko dwóch.
Jak się nazywa kolega?
Craig, kolega się nazywa Craig. Więc jest bardzo sympatyczny, jest jakimś rodzajem misia chyba.
Misiem jest takim wiązowym.
Więc tak, no ale dość o Craigu, przejdźmy tutaj do naszego mięska. W co grałeś ostatnio na pierku przez rok? Albo pół roku, no, o tyle mniej więcej.
O tym, w co graliśmy, to wiesz, poświęcimy chyba coś następnego, teraz skupimy się na mięsnym mięsku. Możemy na przykład porozmawiać o tym, co się stało na świecie, kiedy nas nie było. Co się stało na świecie?
Na razie nic dobrego jeszcze, ale słyszałem, że jakaś szczepionka się szykuje.
Szczepionka się szykuje. Niektóre kraje mają nowych prezydentów, my mamy takich samych prezydentów. No to świat idzie do przodu, a my staliśmy w miejscu, ale wróciliśmy.
O tych smutnych rzeczach to może nie mówmy, ale ja tutaj chciałbym zarzucić taki temat. Możesz chwilę się zastanowić. Ja zarzucę, bo ja mam przygotowaną odpowiedź, bo zarzucam ten temat sprytnie. Zgodzimy się chyba wszyscy, że ten 2020 rok no nie był to najlepszy rok w historii ludzkości raczej. Powiedziałbym, że był to rok raczej pełen rozczarowań pod wieloma względami. No i jak już jesteśmy przy rozczarowaniach, to jakie gry cię rozczarowały w 2020? Ja tutaj, ty się zastanów, a ja mam dwa typy. Pierwszy typ to jest rozczarowanie w stosunku do oczekiwań i to jest Paper Tales. Paper Tales to jest taka gra draftowa wydana w Polsce przez Fan Universe, na zachodzie między innymi Stronghold wydawał tą grę, no i to Paper Tales, ja widziałem jak Steve Banokor, czyli szef Stronghold Games, prezentuje tą grę, bardzo sympatyczny człowiek swoją drogą i mówi, że to jest Seven Wonders Killer, no, jedyna rzecz, którą ta gra może zabijać, to chęć życia w człowieku, znaczy może nie jest aż tak źle, ale naprawdę niewiele to się wyróżnia i to jest kolejny raz, kiedy ja, nie wiem, słuchając jakichś recenzji, oglądając filmy i tak dalej, no troszkę się oczywiście nahypuję, tak myślę sobie, no, może to będzie kolejna wspaniała gra. Podchodziłem nawet do niej sceptycznie, bo tak sądziłem, a może trochę przecają, a i tak się zawiodłem. Mógłbym w to zagrać?
Ja myślę, że jeżeli teraz się wetnę i powiem, że jeżeli ktoś nas słucha więcej niż pierwszy raz, to po momencie, kiedy usłyszał, że ktoś zapowiadał coś jako Seven Wonders Killer, to już wiedział, że się zawiedziesz i już wiedział, że będziesz hejtował, więc mogłeś tego nie mówić i byłoby tak lepiej.
Taka jest prawda, ja tutaj nie chcę, wiesz, w planszurtiku podajemy same fakty.
Mówisz jak jest, fakty. Rozumiem.
Dokładnie. A druga rzecz, która się jeszcze zawiodłem, którą też graliśmy, bo obie te gry, nie wiem czy nawet nie podczas jednej sesji graliśmy razem, podczas jednej z nielicznych sesji w tym roku, kiedy się spotkaliśmy na planszówki, wtedy, kiedy wirus był w odwrocie.
Tak, kiedy pandemii nie było już.
Dokładnie.
Ale widzisz, uwierzyłeś w to i wyszedłeś z domu.
No, ja nie uwierzyłem w to akurat, tylko raczej w dane z powiatowej stacji sanitario-epidemiologicznej, ale wracając do planszówek, Fabled Fruit, czyli po polsku owocowe opowieści.
Owocowe opowieści.
To jest taka gra, którą ja, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu ona powstała. Znaczy, chyba Friedman miał za mało pieniążków w portfelu, a akurat miał w szufladzie jakiś prototyp.
No, ale ktoś go wydał.
Dlaczego? Właśnie i to mnie dziwi najbardziej, bo jeszcze motywację Friedmana powiedzmy, że rozumiem, no, bo człowiek chce jeść, tak? Co jakiś czas, ale motywację wydawcy i motywację recenzentów, bo ja sprawdziłem recenzję tych gier i ona nigdzie nie jest źle recenzowana. Nie wiem, no dla mnie w tej grze nie ma nic kompletnie. Ten mechanizm tego, że tam się coś zmienia, to jest w ogóle jakiś marketingowy chwyt tylko i wyłącznie. To gdyby to
wydać,
też
jest no... tak, że uczciwie powiedzmy, ty zagrałeś w to jedną partię albo dwie.
O dwie za dużo.
No tak, z twojego punktu widzenia o dwie za dużo, a ja osobiście znam ludzi, którzy przeszli całą tę grę i są nią zachwyceni. Więc to...
Oczywiście, no gusta i guściki, jasne, ale jakby z mojego punktu widzenia jakieś takie, nie wiem, głupie take daty, nie wiadomo co tam się dzieje, nie wiadomo co tam wyjdzie, nic tu zaplanować, nic ciekawego, nic jakichś takich spektakularnych zagrywek, magic momentów zero, można w to zagrać, no bo to jest szybkie, tak, więc jakby nie będziesz cierpiał przy tym dwie godziny, jak przy innych na przykład tytułach, ale to Fabled Fruit, ja bym powiedział, że to raczej jest zgniły fruit. No więc...
Piękna nazwa. Na pudełku nowej edycji. Tak. Ja bardzo szybko myślałem w tym czasie i o ile mogą się zgodzić, powiedzą mocno, że ta pierwszy tytuł to nie był za fajny i tak jakoś dziwiło mnie bardzo, że tyle osób też to hajpuje i mówi, że to jest świetne. Te owocowe opowieści też no, nie są najlepszą rzeczą, w jaką grałem w tym roku, na pewno. A jakbym miał tak na szybko jedną grę, nie nową, ale taką, która wróciła i po jednej szybkiej partii stwierdziłem, że to nadal nie jest gra dla mnie, już chyba nigdy nie będzie grą dla mnie i nigdy nią nie była, to będzie znany i lubiany tytuł Vlada Chvátila, który posiada wersję na czas i ma klepsydrę i lata się statkiem i jest to Galaxy Tracker, czyli okay. Po polsku ciągarówką przez galaktykę. Ta gra zabija we mnie chęć życia i zabija we mnie chęć grania w cokolwiek na dłuższy czas. Nie jestem fanem gier na czas, ale są takie, które są całkiem dobre, ale w tym wypadku, w wypadku dokładnie Galaxy Trackera i Mondo, o którym już mało co myślę, staram się nie myśleć, po prostu ta cała strategia, jak to jest przeniesione na planszę, jak tam się gracze ścigają i co się dzieje, odbiera mi chęć na uczestnictwo w tej zabawie. Więc kupiłem, bo myślałem, że to po prostu ja 10 lat temu myślałem, że to jest słabe, a naprawdę jest świetne. Ludzie nadal to chwalą jak mało co z takich lżejszych gierek na czas, a dla mnie to chyba jest kolejny raz się zawiodłem i kolejny raz wiem, że już chyba nie chcę.
To ja z kolei w trakcie pandemii kupiłem to jako apkę, trochę pograłem, nie było złe, tak powiem, ale no to zdecydowanie jest gra na żywo bardziej do grania jednak, chociaż apka jest świetnie zrobiona. Ja akurat się trochę nie zgodzę, w sensie moim zdaniem, znaczy rozumiem, że to po prostu jest nie dla ciebie, ale moim zdaniem jak najbardziej ta gra dalej ma rzesze odbiorców, do których może trafiać. Minusem strasznym moim zdaniem tej gry jest to, że to jest gra do pokazywania casualom, a ma strasznie dużo zasad, więc ma to powoduje ten... Musisz, nie wiem czy to u ciebie, ale wydaje mi się, że coś tam stuka, więc też musisz chyba przestać stukać, bo albo oszaleję ja, albo nasi słuchacze. Albo po prostu już oszalałem i słyszę jakieś dziwne stukanie.
Możliwe, że oszalałeś, bo u mnie nic nie stuka.
No to nie wiem. Dobra.
Jeśli wracając do Galaxy Trackera na szybko, to jedna rzecz się przynajmniej zmieniła, bo kiedyś strasznie denerwowała mnie ta część druga, kiedy oglądałem jak w telewizji, co się dzieje z moim statkiem, a obecnie nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Bardziej przeszkadzało mi to, że muszę jak najszybciej łapać te puzzle, ktoś mi je podbiera, muszę to robić tylko jedną ręką i po prostu nie jest to już dla mnie atrakcyjne chyba w ogóle.
No rozumiem, to akurat rozumiem po prostu aspekt taki, że gry na czas nie są relaksujące. To jest coś w tym. No dobra, to ja bym chciał jeszcze poruszyć tu jeden temat, bo to jest chyba pierwszy raz, kiedy została wydana gra, na którą miałeś ogromny wpływ. I mowa tutaj o, może ty się będziesz chciał pochwalić?
O Kingdom Rushu.
Kingdom Rush, wydany przez Lucky Duck Games. Chciałbym, ponieważ teraz jakby ty jesteś w branżuni zdecydowanie bardziej niż ja, ja tutaj już trochę designer emeryt, a ty tutaj młody deweloper, tester, może wkrótce i designer, więc chciałbym cię tutaj podpytać, jakby kilka takich pytań ci zadać. Pierwsze to było takie, czy ogólnie ta praca dalej sprawia ci przyjemność, czy łączenie hobby i pracy to jest dobre w twoim wypadku?
Sprawia mi coraz większą przyjemność. Znaczy nie rozumiem, nie dociera do mnie stwierdzenie, że jeżeli zaczyna się pracować w czymś, co było twoim hobby, to zaczyna się tego nienawidzić. W ogóle do mnie to nie przemawia, to w moim przypadku w ogóle nie ma to miejsca.
To bardzo dobrze. Drugie pytanie to jest takie, no bo grasz w planszówki od kilkunastu lat, jeśli nawet nie kilkudziesięciu już prawie.
Można tak powiedzieć.
Więc, no i grasz dużo, nie wiem, zagrałeś mnóstwo tych gier i tak dalej. Miałeś na pewno jakieś jakby wyobrażenia o tym, jak się nad tym pracuje. Co cię najbardziej zaskoczyło przy pracy nad taką grą? Co jakby było dla ciebie zaskakujące?
Zaskakujące było to, że tak naprawdę rzeczy, których się obawiałem, nie miały miejsca.
A czego się obawiałeś?
No to obawiałem się tego właśnie, że jeżeli zaczyna się pracować w czymś, co jest twoim hobby ogólnopojętym lub co cię bardzo interesuje i jest pewną dużą częścią twojego życia, to ci to się przestanie sprawiać radość po godzinach tak jakby. Mhm. I że tak jak się ze mnie śmiejesz, że pracuję po pracy i jak gramy w gry, to ja pracuję i nie mogę się bawić, więc takie rzeczy nie mają żadnego miejsca. A drugie, co się obawiałem, to, że tak jakby ilość pracy, którą trzeba włożyć, bardzo szybko wprowadzi w człowieku efekt takiego jakby lekkiego wypalenia lub że będę patrzył na tego chociażby wspomnianego Kingdom Rusha obecnie, kiedy on już jest wydany i stoi sobie na półkach, na zdjęciach, na Board Game Geeku czy gdzieś tam nawet u mnie w domu, to że będę patrzył na niego z obrzydzeniem, a wcale tak nie jest i w sumie chyba nawet niedługo nawet sobie w niego zagram.
Okej. Okay. Do mnie też przyszedł.
Tak, wielu roboczo godzin pracy nad nim nie powoduje, że mam go dość, samego niego, a co dopiero całego hobby jako takiego.
Do mnie przyszedł też, ale też jeszcze nie grałem. Też jeszcze czekam na dobrą okazję. No dobra, to jeszcze ostatnie...
Więc można powiedzieć nawet tyle, że nie jest gorzej jakkolwiek, a jest więc lepiej, bo ostatnie... jednak to otwiera dużo możliwości.
Ostatnie pytanie to jest, ile razy zagrałeś w Kingdom Rusha, jeżeli możesz powiedzieć?
Nie mogę dokładnie powiedzieć, gdyż nie wiem, ale na pewno kilkaset.
No dobrze, to profesjonalny development tutaj. No dobra, to jeszcze ostatnie takie tutaj a propos roku, a propos tego, że nie widzimy się po długiej przerwie. Jak wyglądało twoje granie w trakcie pandemii głównie?
Głównie dwuosobowo.
No to u mnie podobnie. Ja może ze swojej strony powiem, że ja odkryłem na nowo koopy trochę, bo jednak w związku z tym, że klimat na świecie był taki, jaki był i ogólnie było tak, a nie inaczej, no to po prostu miło było pokooperować sobie, na przykład pokonać pandemię.
Kupiłeś wiele pandemików, prawda?
Nie, kupiłem tylko jednego pandemika lekarstwo i bardzo fajnie się sprawdził, muszę powiedzieć. Jest bardzo szybki do rozstawienia, ogólnie zastąpił mi w zasadzie pandemika. Nie jest jakiś bardzo głęboki, wydaje mi się, że jest dość prosty, ale przez to, że jest kilka ról, można to jakoś tam robić, szybko się rozkłada, szybko się gra. Są duże emocje związane z rzutem kostkami. Bardzo fajnie mi się to sprawdziło. To tyle mogę powiedzieć u siebie. Ale widzę, że ty już tutaj przebierasz nóżkami, chociaż akurat nóg nie widzę na kamerze, ale widzę, że przebierasz nogami, żeby przejść do naszego mięska głównego naszego odcinka. Chyba, że coś jeszcze chciałbyś tutaj poruszyć.
Nie, idźmy.
No to przejdźmy do głównego mięska. No i proszę, zapowiedz jako tutaj nasz prowadzący, o czym dzisiaj będziemy głównie mówić?
Dzisiaj głównie będziemy mówić o tym, jakie są nasze nowe, zupdate'owane po ponad roku, ulubione gry, jakie tylko mogą istnieć. Czyli tak zwane top 7, ale już nie 7, bo jako, że nas dawno nie było, to teraz będziemy robić top 8.
Będziemy się rozwijać. Top 7 plus 1
najlepszych gier naszym zdaniem.
Na świecie, w ogóle ever, tak?
We wszechświecie, kiedykolwiek w czasie obecnym.
Dobrze, to ja jeszcze zapytam cię w takim razie...
2012.
Zapytam cię o metodologię tej listy. Jakby co powoduje, że gra jest wyżej, a nie niżej i co w ogóle jakby musi spełniać, żeby znaleźć się na tej liście?
Muszę myśleć o niej, o tej grze, czyli kiedy w nią zagram, musi wzbudzać we mnie tyle zainteresowania nadal, abym rozmyślał o tym, co w niej zrobiłem, jak to wyglądało i jakbym to zrobił, żeby było lepiej. Oraz kiedy zagram w nią ponownie. To jest bardzo ważne. Druga bardzo ważna sprawa to, jak często w nią gram i jak często chciałbym w nią grać. A ostatnia rzecz to po prostu, jak dużo szczęścia generuje na mojej twarzy.
Okej, brzmi to jak solidna lista argumentów. Ja mogę się w zasadzie podpisać pod tym. To, co im wyżej, tym dla mnie jakby im wyżej, tym mam większą chęć zagrania w nią. Jakby w sensie i w większej liczbie sytuacji widzę, że sięgam po nią. W sensie gry na dole tej top ósemki będą takie, które sięgam jakby w specyficznych sytuacjach zawsze. Te na górze to tak gram teraz, obudzą mnie w nocy i tak, no w sumie partyjka, czemu nie?
Zawsze.
Dobra. Więc ja proponuję, żebyśmy tradycyjnie u nas, ty zaczynasz, a potem robimy takie schodki co dwa. Co ty na to?
Jak tylko sobie życzysz.
Dobrze, więc oczywiście przewidywaliśmy swoje listy i tutaj ja wysłałem na Pierowi chyba już swoją listę, po czym on ją zmienił, żeby nie była taka jak moja, żeby nie było, że wszystko zgadłem, ale nie wiedział, że ja też zmieniłem, więc jeszcze jest szansa. Jest szansa na to, że zgadnę wszystko. Najpierw u mnie sądzę, że zgadnie większość, ale nie wszystko. Więc teraz top 8, zaczynamy. Top 8 plan shootingu 20 grudnia 2020 roku, czyli 3.20. Czy może być lepiej? Pewnie może, no ale uznajmy, że nie. Top 8, przekazuję do ciebie.
Miejsce ósme jest i było na liście w zeszłym roku. I w zeszłym roku było na chyba piątym, obecnie jest na ósmym, więc trochę mu się spadło, ale głównie przez to chyba, że jest pandemia, ponieważ na miejscu ósmym jest Heil Hydra, czyli najlepsza moim zdaniem gra w swojej kategorii, która winduje wszystkie zalety poprzedniczek i robi to dużo, dużo szybciej, jak na to, ile w tej grze jest tak naprawdę gry, ile tam jest blefowania, oszukiwania i możliwości na podwójne, potrójne i nawet poczwórne zagrania. Gra, która moim zdaniem całkowicie jest pominięta na takim jakby Board Game Geeku w odniesieniu do tych starszych wersji, które miały ogromny sukces, jak na przykład Battlestar Galactica. W tej grze jest wszystko i myślę, że obecnie bardzo ciężko, żeby jakaś nowa gra zbliżyła się do poziomu High Hydra.
To moim zdaniem jest bardzo dobry wybór. U mnie to było miejsce numer 10, tak jak ja sobie rozpisywałem. I nie przewidziałem. Myślałem, że u ciebie to jest miejsce numer 9, szczerze mówiąc. Myślałem, że się nie zmieści właśnie przez pandemię. U mnie tutaj jakby dwie rzeczy zagrały, że to spadło, bo to kiedyś był chyba mój numer 3 w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Więc spadło trochę pozycji. Po pierwsze, została wydana gra komputerowa Among Us, w którą jakoś nawet nie chciało mi się grać, więc jakby ten typ gier w pandemii, takie kłócenie się, kto jest zdrajcą i tak dalej, jakoś do mnie do końca nie przemówił, w sensie miałem ochotę na trochę inne rzeczy, ale ogólnie zgadzam się z wszystkim, co powiedziałeś. Jest to moim zdaniem najlepsza gra tego typu, bardzo, bardzo ciekawa i bardzo fajna pozycja. No dobra.
Miejsce ósme, Halipedia.
Dokładnie. Przejdźmy do mojego numeru ósmego, gdzie mam pierwszego cheata i ostatniego. Nie no, może przedostatniego. I na numerze 8 mam grę, której pewnie się nie spodziewasz. Mam tutaj, ja tutaj wypchnąłem dwie gry jako taką serię trochę, więc to będzie Harry Potter Hogwarts Battle i to chodzi o tą grę, taką co-op z małym Legacy i tą małą karciankę, mały deck building dwuosobowy w typie Star Realms. Wypchnąłem je razem, bo jakby w zasadzie nabyłem je w jednym czasie, i są bardzo do siebie podobne, tylko jedna jest kooperacyjna, a jednak ma na liście. A, cwaniaczek. Cwaniaczek. Dobrze, dobrze. I teraz tak, jeśli chodzi o tą grę kooperacyjną, to i ogólnie jeśli chodzi o tą serię gier, to nie są najlepsze gry świata, zdecydowanie. To jeżeli miałbym tak jakby patrzeć, jak nie wiem, jak recenzent teatralny powiedzmy na jakąś, nie wiem, co tutaj designer zaproponował i tak dalej, no nie wydałbym najwyższej noty. Nie byłoby źle, ale nie byłaby to najwyższa nota. Ale jeśli chodzi o to, jak cały ten, jakby jako całość to działa, to wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach no po prostu nie ma lepszej gry do wyjęcia niż coś takiego. Jest to najczęściej grana przeze mnie gra w roku 2020 i bardzo fajnie jest tam zrobiony mechanizm kooperacji w deck buildingu, gdzie faktycznie inni gracze dostają pieniądze, jest trochę dogadywania. Dobra, wydaje mi się, że wracamy po przerwie. Zobaczmy, czy to działa. Dobra, to ja to wytnę najwyżej później. Dobra, wracamy. Więc mój numer 7, mój numer 8 to był Harry Potter Hogwarts Battle i tutaj mówię o grze kooperacyjnej i również o grze małej deckbuildingowej Obrona przed czarną magią po polsku wydane. Dobra.
Mam coś powiedzieć?
Słucham?
Czy mam coś powiedzieć?
Jasne. Tak, wypowiedz się oczywiście.
Moim zdaniem w wersji kooperacyjnej największą wadą jest to, że moim zdaniem oczywiście nie podobają mi się ilustracje na kartach, które tak jakby są zdjęciami z filmów. to jest dla mnie, moim zdaniem zawsze to jest dla mnie wada. Jeżeli chodzi o samą grę, to nie grałem, ale ostatnimi czasy mi z kolei koopy podobają się tak coraz mniej. Koop musi być czymś naprawdę bardzo fajnym, ewentualnie mieć bardzo mocny wariant solo, żebym samotnie mógł do niego zasiąść, aby mnie skusił. A ta wersja dwuosobowa dla mnie jest bardzo fajna, bo ja ci go w tym roku polecałem. I moim zdaniem ta wersja, jako że jest w mocnym uniwersum Harry'ego Pottera, jest szybsza, a jednocześnie ma pewne takie małe mechaniczne zmiany, moim zdaniem bardzo na plus, to troszkę eliminują u mnie chęć do grania w Ciro bądź Star Realmsy, które kiedyś były całkiem mocnym dwuosobowym pikiem u mnie w domu.
Okej. Okay. Ja się zgadzam. W sensie ta kooperacyjna wersja sama z siebie pewnie by się tu nie wdarła, ale ponieważ postanowiłem oszukać i wrzucić dwie, to tak się wydarzyło. Dobra, to przejdźmy teraz może do twojego numeru siódmego. Co tu jest? Co tym razem może uda mi się trafić?
Czyli nie skaczemy po dwa i nie
chyba lepiej będzie tak, bo wtedy łatwiej będzie potem słuchaczom znaleźć, który, tak mi się wydaje, że może lepiej
dobrze
będzie.
Co dobrze, jeden. Fantastycznie. To u mnie na miejscu siódmym także jest gra, która wydaje mi się była rok temu i wtedy była chyba na miejscu szóstym, obecnie jest na miejscu siódmym, czyli odrobinę jej jest mniej w moim życiu i jest to Medina. Czyli jedyna chyba tak mocno taka abstrakcyjna, duża gra, w której, którą można by tak jakby zgłębiać całe życie niczym szachy czy go i nadal nie będzie się wiedzieć, czy jest się w nią wyśmienitym. Bardzo przyjemna, bardzo mózgożerna, działająca świetnie na 2-3, na 4 osoby troszkę gorzej, ale nadal moim zdaniem dobrze. Gra o budowaniu miasta i tak jakby bardzo rozbudowana wersja gry w tchórza, czyli kto szybciej stchórzy i zacznie się uciekać z danego miejsca. Miejsce siódme, Medina.
Ja Medinę szanuję, mogę w nią grać, ale nie sprawia mi to wielkiej przyjemności. Z tego względu, że po prostu wolę inne abstrakty. Ten abstrakt to jest taka mechanika, ja to nazywam sadzenia na planszę. W sensie mamy grid i na tym gridzie będziemy wstawiać dużo rzeczy, podobnie jak na przykład Przez pustynię albo Go na przykład. Nie jest to moja ulubiona mechanika po prostu. Jakoś nie wiem z czego to wynika, ale nie przepadam za nią i z tego względu oczywiście na mojej liście się nie znajdzie, ale na liście przewidywania dla Napiera miałem ją na pozycji numer 6. Więc pomyliłem się o jeden. No dobra, to przejdźmy do numeru 7. Tutaj Napier będzie na pewno jęczał. To jest gra, w której można mieć smoki.
Mm-hmm.
Jest to Res Arcana.
Dokładnie
co na
tak.
Polski tłumaczylibyśmy jako coś magicznego, czy tam rzecz magiczna. Gra autora Race for the Galaxy, którą ja lubię dużo bardziej niż Race for the Galaxy. Miałem okazję w pandemii pograć trochę solo, było nieźle. Pograłem trochę w dwie osoby, też było nieźle. Pograłem w cztery osoby, też mi się podobało. Ostatnio, ponieważ na Board Game Arenie dodali wersję alfa, to też miałem okazję zagrać naprawdę dużo gier w Res Arcana i naprawdę fajnie się to broni. Dla mnie jest to taka gra trochę jak składanie, jak taki drafcik w Magicu. Ja tu się zgodzę z ciunkiem z gradania, że tu jest taki draft na początku, sobie ustawiam coś, a potem próbuję to wyegzekwować w trakcie gry. Nie wiem jeszcze na ile starczy, to się trochę boję, bo myślę, że to nie jest gra, w którą można zagrać 100-200 partii. Wydaje mi się, że po jakimś czasie trochę już wszystko widać, zważywszy na to, że na wysokim poziomie powinno się kręcić w czwartej lub piątej turze, w sensie kończyć grę. Ale gra jest naprawdę bardzo szybka, właśnie to jest taka gra w stylu muszę się szybko skombić, muszę wymyśleć, w jaki sposób chcę tą grę wygrać. To mi się w niej bardzo podoba. Większość tych engine builderów to polega na tym, że biorę na początku rozwój, potem biorę punkty. Tutaj już jakby od samego początku gry musimy myśleć, jaki jest nasz plan na wszystkie tury po kolei.
Tak, nie mam jej na liście dla ciebie. Myślałem, że jednak się opamiętasz. Z mojego punktu widzenia ta gra nie ma w sobie nic ciekawego do zaoferowania. Dawałem jej już chyba 5 szans. Za każdym razem było tylko i wyłącznie gorzej. chociaż ja szczycę się swoim podejściem do tego, że potrafię wykasować ze swojej pamięci niemiłe wspomnienia i dać całkowicie czystą kartę do nowego podejścia i popatrzeć, szukać tych pozytywów, nie patrząc na to, co wcześniej mi się nie podobało w grze. No i w tej grze nie znajduję tak naprawdę nic, poza tym, że istnieje szansa, że ta gra bardzo szybko się skończy.
Słowa potrafią boleć, na szczęście.
Ja na szczęście jesteśmy daleko, tak, więc...
Na szczęście jesteśmy daleko. Nie, no rzucać bez przesady, no to po prostu przykro mi, że nie jesteś w stanie się nią cieszyć. No tyle, tak. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, to przejdźmy do twojego numeru 6.
U mnie na miejscu 6 jest gra, która przez bardzo długi czas, i to nawet przez takie jakby lata, chyba lata i to bardzo dużo lat, była niezmiennie moją ulubioną grą i żadna inna gra nie była tak mocno ulubioną jak ta. I chodzi tutaj o co, Pingusie?
O Kup?
Dokładnie tak.
To też miałem na liście na miejscu 8.
U mnie była na miejscu 1, obecnie jest na miejscu 6 i głównie przez to, że też do tej gry potrzeba 3 lub najlepiej 3-4 osoby, ale sam fakt, że chyba już przez te wszystkie lata widziałem w tej grze wszystko i po prostu już nie jestem tak ciekaw, jak będzie wyglądać kolejna gra i co się znajdzie, a czego się nie znajdzie i jak fajnie się kogoś oszuka lub wprowadzi w maliny, grając 3., 4. czy 5. raz z rzędu. W tym roku zagrałem w nią chyba tak naprawdę jedną taką większą sesję, w której i tak zagrałem 10 razy z rzędu, więc było to dużo jak na granie pod rząd tego samego, ale tak już chyba to już nie jest to, co było kiedyś, więc nawet najlepsze wydawałoby się rzeczy na świecie mogą po pewnym czasie stracić odrobinę swego blasku. I tak chyba się stało tutaj. Kingusie, jesteś tam?
No, tak, teraz chyba jestem. Straciliśmy na chwilę połączenie, ale wydaje mi się, że nagrywanie się nie przestało. Przepraszamy za problemy techniczne w tym odcinku. Postaram się to jakoś powycinać, żeby było dobrze. Co do Kupa, zgadzam się. Jest to jedna z najlepszych gier. Zagrałem w nią pewnie 100 razy w ciągu swojego życia, co jest no w mało którą grę zagrałem jednak 100 razy, szczególnie na żywo. Ale też zgadzam się z tym, że jego czas trochę przemija, w sensie ten kup no nie, moim zdaniem nie starcza na 1000 partii, tak bym powiedział. I tu się zgadzam z tą oceną. Ja Kupa też bardzo lubię, ale sam ten bazowy kup to nie jest... to już zasługuje na Coup de Grasse, że tak powiem. Z tym przechodzimy do mojej... Tak, na razie wszystkie gry u ciebie są z... Nie ma żadnych nowości, tak? A u mnie na razie 2 nowości.
U mnie jeszcze nie było nowości, tak.
No więc pora na moją pierwszą nie nowość. Gra, którą niektórzy nazywają przeciwieństwem osadników z Katanu. Mhm. Czyli Spirit Island. Po polsku chyba też się nazywa to Spirit Island. Niedawno wyszło wydane przez Lacertę.
Z tego co wiem, tak. Pozostali przy swojej nazwie oryginalnej.
Było u mnie na miejscu 2, spadło na miejsce 6. Czemu? Wydaje mi się, że w zeszłym roku było zbyt wysoko po prostu. Wtedy zachłysnąłem się trochę tą grą, grałem w nią mnóstwo. W tym roku grałem w nią trochę mniej, ale dalej gra mnie fascynuje, ale to, co mogę jakby tutaj powiedzieć, jakby dlaczego, to jest kombinacja tych bóstw i to, że w trakcie partii gracz staje się znacznie mocniejszy. W sensie na początku, jak zaczynamy, to jesteśmy takim bóstwem badziewiakiem, co się trochę dopiero budzi, takim spirytem właśnie, który się dopiero budzi, a w trakcie trwania tej gry stajemy się naprawdę potężni i to, co możemy robić na koniec, jest naprawdę niezłe. Podoba mi się też skalowalny poziom trudności, znaczy to jednocześnie mi się podoba, bo fajnie, że można, że ta gra może być naprawdę bardzo trudna. Próbowałem przejść ją na najwyższym poziomie trudności, w końcu mi się udało za, nie wiem, kilkunastoma podejściami, ale naprawdę jakby to dążenie do perfekcji i do tego, żeby to się udało, było dla mnie ciekawe, ale jednocześnie gdy ktoś siada, to trochę nie wie, na jakim poziomie powinien grać. Ciężko jest to ocenić, ale to, co chciałbym jeszcze tylko przekazać, to grałem w tą grę sporo i nadal najbardziej podoba mi się podstawka. Więc jeżeli ktoś się, nie wiem, obawia, że nie będzie miał wszystkiego, czy do polskiej wersji, chociaż moim zdaniem to wszystko wyjdzie z czasem, spokojnie możecie kupować polską wersję. Podstawka to jest moim zdaniem najlepsze, co w tej grze zostało zrobione.
Ja się zgadzam. Spirit Island jest fantastyczną grą, jeżeli popatrzy się na jej klimat i na to, co oferuje i właśnie jak te bóstwa z czasem stają się fajne i fajniejsze. I będąc duchem lasu, to na początku tam sobie tam chodzisz po tym świecie, a później jak chłoszczesz tymi swoimi gałęziami, to oni to czują. Albo jak jesteś oceanem i te malutkie fale zmieniają się w wielki przypływ i zmiatają tych osadników nikczemnych, to jest to bardzo fajne poczucie tego przyrostu siły i tej mocy w swoich akcjach z każdą turą jest bardzo przyjemny do grania i czuje się to, że można coraz więcej, ale z mojego punktu widzenia ta gra bardzo dużo traci też ilością zasad i progiem wejścia. Ta gra jest strasznie trudna i długa do wytłumaczenia komuś oraz jeżeli osoba, która grała już 2 razy, 3 razy i pokazuje komuś nowemu tę grę, to albo ta gra będzie trwała wieki, albo ten nowy gracz będzie strasznie mocno tak jakby zdominowany i decyzje będą podejmowane tak jakby bardzo mocno wspólnie, co teoretycznie jest sensem koopa, ale też jest rzeczą najgorszą w koopie.
No zawsze to, znaczy to jest taki specyficzny przykład, bo to jest gra, w którą naprawdę ktoś może dużo razy zagrać w tego koopa sam, na przykład solo czy coś takiego i potem chcieć komuś pokazać i wtedy faktycznie może być ciężko. Co do zasad, moim zdaniem jest jakby ogólnie zasady są proste, ale jest kilka niestety takich wyjątków albo takich nieintuicyjnych rzeczy, które powodują, ja jak kupiłem apkę, to dopiero się zorientowałem, że jedną rzecz grałem źle przez cały mój ten. Uważam nadal, że mój sposób grania jest lepszy, ale wróciłem oczywiście do oryginalnego. W sensie wydaje mi się, że po prostu kilka takich decyzji tam zostało podjętych, że to tak ma być, ale nikt nie się zastanowił, a dlaczego? Może jednak tak by było lepiej. Ale ogólnie gra naprawdę impressive.
A może właśnie się zastanowił, tylko ty tego nie widzisz.
No może tak być, tak. Tego ale oczywiście jako tutaj
jako samozwańczy osoba, król.
Nie, no jako osoba, która ceni swoje własne zdanie, oczywiście uważam
dokładnie
inaczej.
Dokładnie tak. Bardzo podoba mi się jeszcze w Spirit Islandzie to, że niektóre karty są naprawdę takie bardzo proste, bardzo fajne i bardzo łatwe do zrozumienia, a jednocześnie nadal jest zadbane o to, żeby ta karta naprawdę klimatycznie i mechanicznie robiła dokładnie to, co ma zrobić i żeby ten duch naprawdę mógł zrobić ten wielki przypływ, który działa i mechanicznie, i fabularnie, ale niestety nie podobają mi się niektóre karty, które są bardzo ciekawe mechanicznie, ale zagrywanie ich sprawiłoby na przykład, że będziemy musieli zapauzować tak jakby grę na 10 dobrych minut i przeprowadzić tą rzecz na tej karcie. To moim zdaniem
Trochę przesadzasz moim zdaniem, ale okej. Okay. Dobra, to był mój numer 6, Spirit Island. Przejdźmy do twojego numeru 5.
Na miejscu 5 jest gra, która w zeszłym roku była zapowiadana jako ta gra, która może przerosnąć kupa, no i jej się udało, ale z miejsca 2 spadła na miejsce 5. Nadal jest fantastyczna, nadal ją uwielbiam, ale już chyba nie siadam do niej tak często jak kiedyś i jest to Terraformacja Marsa.
Terraformację Marsa mam u ciebie na miejscu 3. Więc trochę się pomyliłem.
Troszkę się pomyliłeś, troszkę jej spadło. Nie są to już czasy tak jak w zeszłym roku, że potrafiłem przez równo miesiąc, 30 dni z rzędu grać w tę grę codziennie, więc to już chyba minęło i chyba już nie wróci do takich czasów. Nadal uważam, że najlepsze, co może być w tej grze, to podstawka z małym dodatkiem Preludium i tymi dodatkowymi mapami. Te większe dodatki mi się do tej gry nie podobają, chociaż wprowadzają zarówno dużo dobrego, jak i dużo moim zdaniem złego. I nie chcę, myślę, że w podstawce i w preludiach jest wystarczająco dużo, żeby cieszyć się tą grą do końca życia tak naprawdę. Miejsce 5, Terraformacja Marsa, nadal ubóstwiana, ale już nie grana tak często.
Dobra, no to jeśli ktoś gra w drinking game, gdzie Pingus mówi nie lubię Terraformacji Marsa, to teraz może się napić 2 razy, bo nie lubię Terraformacji Marsa, ale oczywiście doceniam tę grę, doceniam to, jak wiele osób zakochało się w tym jako takim cięższym Eurosie. Dla mnie jest brzydka i nieciekawa i losowa, w sensie zbyt losowa w stosunku do tego, ile trwa, ale jakby tutaj już konsiduję, bo po prostu wiem, że mnóstwo osób ją uwielbia i prawdopodobnie jestem w mniejszości krytykującą. Moim zdaniem są lepsze podobne tytuły i nawet niektóre znajdą się na twojej liście. Strzelam.
Myślałem, że powiesz, że konsidujesz przy tym, że jest losowa. Zostało wyjaśnione, że zbyt nie, losowa to ona nie jest.
Moim zdaniem jest losowa w stosunku do tego, ile trwa. Tak jakby w sensie jak na 2 godziny plus, czy tam 3 czasem, to bez draftu, a nawet z tym draftem czasem mogą decydować te takie bardzo małe detale, gdzie bardzo szybko się okaże, kto wygrywa, szczególnie na 2 osoby, a grać będziemy jeszcze przez długi, długi czas. Twój numer 5, Terraformacja Narsa. Mój numer 5, tak jak zaczynałeś mówiąc o tym, że gra, która może przebić kupa, to ja właśnie tutaj mam taką grę, która jest kupem, tylko że lepszym. Jest to Kup Rebellion G54, bardzo wdzięczna nazwa. Myślę, że przyczyniła się do braku sukcesu tej gry większego.
Łatwo ale to jest
tak. Kup G54 polecam szukać. Dla mnie to jest taki kup połączony z, jak to sam designer stwierdził, z Dominionem, gdzie na początku losuje się rolę z pewnej puli i następnie ją rozgrywamy. Dla mnie zdecydowanie najlepsza wersja grania w kupa, ponieważ sam kup, jeśli spotykają się tam gracze, którzy wiedzą, o co chodzi, no to bardzo często mamy tam taki po prostu eliminowanie graczy na podstawie jakby, że tak powiem, wrażenia czy czegoś takiego, więc nie jest to gra, nie wiem, do której należy wielką wagę przywiązywać do tego, kto wygrywa, tylko bardziej interesują mnie w niej ciekawe momenty. No i w tym kupie, no ja do dziś pamiętam po prostu niektóre sceny, jak tam jest taka rola prawnika, który może przejąć majątek po kimś, kto umiera. No i moment, kiedy na 6 graczy 5 ogłasza się prawnikami, gdzie tylko 3 może być. No jest tam coś specjalnego. No jest mnóstwo takich ról, które mają większy taki flavor, bym powiedział. Na przykład jest ksiądz, który zbiera na tace, więc bierze od innych. I to powoduje, że te historie przy stole są takie bardziej, nie wiem, jakieś udawanie głosów, jakieś właśnie zabawne teksty. Tutaj nie będę może mówił, bo to raczej śmieszne są w kontekście, ale naprawdę zawsze się bawiłem przy tej grze świetnie i mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane w nią sporo pograć. W tym roku niestety nie pograłem ze względu na pandemię, ale jest to jedna z gier, które pograłbym najchętniej i dlatego u mnie znajduje się na miejscu 5.
Ja z tą wersją kupa mam taki sam problem jak z Sushi Go Party. To znaczy, że po pewnym czasie, jak już się zagra jedną, dwie gry, używając każdej z tych postaci, to człowiek ma ochotę znaleźć sobie swój ulubiony zestaw, który najbardziej mu pasuje i tak naprawdę grać tym zestawem, dopóki mu się nie znudzi, albo jeżeli mu się nie znudzi, to tak naprawdę reszta tych postaci może być tylko na zasadzie kiedyś tam spróbujmy czegoś innego, ale wiemy, że to jest nasz ulubiony zestaw. Więc tutaj to takie rozbudowanie i ilość tych zestawów postaci troszkę jest nawet za duża jak na potrzeby tej gry. A poza tym to tak, jest to bardzo, bardzo dobra wersja, takie rozszerzenie. Jeżeli ktoś lubi mieć więcej wyborów przed grą, to na pewno będzie to dla niego ciekawsza wersja niż zwykły kup. Ale jeżeli z drugiej strony ktoś lubi właśnie bardziej tą taką grę na te ciekawe zagrania i poszukiwanie jednak tego sposobu na rozgrywkę i wygrywania kupa, to podstawka z małym dodatkiem będzie chyba ciekawsza od tej rozbudowanej wersji.
No ja tak jak mówię, dla mnie kup to jest właśnie taka jedna z takich gier, gdzie nie przywiązujesz dużej wagi do tego, kto wygrał, tylko właśnie szukasz tych magicznych momentów i ta gra daje więcej magicznych momentów, a może mniej opcji na to, żeby nie wiem, strategizować powiedzmy, ale to jest jakby, to jest trade-off, który chętnie przyjmuję. Więc mój numer 5, Kup Rebellion G54, ja jeszcze gram go zawsze z dodatkiem Anarchia, Anarchy się nazywa angielski dodatek. Nazwy są fatalne, ale co zrobić, gra jest świetna.
Nie można mieć wszystkiego, dlatego też miejsce 5.
Miejsce 5, tak.
U mnie na miejscu czwartym jest gra, której w zeszłym roku nie było, chyba w ogóle. I jest to największa epicka planszówka, jaką chyba posiadam w swoim domu, która trwa godzinami. Ty nigdy w nią nie grałeś, chyba nie chcesz z nią grać, bo boisz się tego, jak jest długa. I są to Gwiezdne Wojny w pudełku.
Rebelia.
Star Wars Rebelia. Tak, koniecznie z dodatkiem Imperium u Władzy, ponieważ bez tego dodatku walka w podstawce jest, no powiedzmy to sobie, takim kasztanem.
Okej. Okay. Miałem u ciebie na miejscu siódmym.
No to troszkę wyżej ją cenię.
No troszkę wyżej.
To też jest ciekawe, bo to jest taka gra, w którą no, trwa ona tyle, że nie zagra się w nią raczej codziennie, ani jeszcze w tygodniu, ale jest też tak wysoko na czwartym miejscu, ponieważ zawsze jak w nią zagram, to miałbym ochotę zagrać jednego dnia dwa razy, raz jedną stroną, raz drugą stroną, a później po tej grze właśnie następuje to takie chwila myślenia, analizowania, zastanawiania się, wyciszenia, a następnie powolutku narasta we mnie taka chęć na od nowa, żeby to przyszło i zagramy w Rebelię i żeby się tym cieszyć, tak raz na dwa miesiące, trzy miesiące. Odpowiednie dawkowanie jest ważne chyba w tej grze.
Ja grałem tylko w Wojnę o Pierścień, więc ciężko mi się wypowiedzieć o Rebelii. Prawdopodobnie kiedyś spróbuję, ale musiałby być to odpowiedni czas, że tak powiem, na to. W sensie dużo czasu wolnego, nie wiem, może jakieś wakacje czy coś takiego, czy właśnie teoretycznie...
Jakaś pandemia.
Właśnie teoretycznie w pandemii był czas, ale... No jakby u nas w domu gry takie, nie sięgamy po te nawet lżejsze tytuły od, zazwyczaj chcemy już się przy tych planszówkach zrelaksować i po prostu to pomimo tego, że oboje lubimy Gwiezdne Wojny, to jakoś nie wydawało się to jako dobry pomysł do tej pory.
Strzał z Gwiazdy Śmierci jest bardzo relaksujący, chciałbym tylko powiedzieć.
No możliwe, ale narzut zasad też trochę mnie przeraża. I fakt, no tak, że musiałbym od razu kupować dodatek.
No tak. Zgadzam się ze wszystkim.
Są to minusy, no bo wtedy robi się to już gra za 500 zł, tak, którą grasz, sporo miejsca zajmuje, grasz tylko raz na jakiś czas. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że wrażenia mogą być epickie, ale dla mnie wydawało się, że na razie nie jest to jeszcze czas. Ale prawdopodobnie kiedyś u ciebie zagram i wtedy opowiem słuchaczom, mam nadzieję, dlaczego mi się podobało.
To jest jeszcze ta kwestia przy tak wielu dużych grach, czy rozgrywka w jedną grę, która trwa, jedną rozgrywkę, która trwa 3 godziny albo 4 godziny, kompensuje w pełni to, jakbyś w tym czasie zagrał na przykład w 4 gry, które trwają po godzinie. Jeżeli zbiór tych przyjemności i małych zwycięstw, sukcesów, które w tej dużej grze będą się równać temu, no to jak najbardziej warto, ale to rozumiem, że jest właśnie to temat bardzo spójny w planszówkach.
Ja jestem trochę, ogólnie się z tobą zgadzam, tylko jakby do pewnego momentu. Dla mnie już jakby powyżej tych 2 godzin, to niezależnie od tego jakby praktycznie przy tym stole, to zawsze to jest jednak lekka wada, że to przekracza te 2 godziny. I w związku z tym właśnie dlatego nie zdecydowałem się jeszcze spróbować tej Rebelii. No ale wszystko przede mną. Dobra, to twój numer 4 to był, tak? Rebelia. Star Wars Rebelia. Mój numer 4 to też jest gra, która często przekracza 2 godziny. Jest to jedyna gra, która często przekracza 2 godziny i którą lubię. Awansowała o 2 pozycje. Jedna z 2 gier, które tylko się ostały z mojej starej listy, co jest bardzo dziwne. Nie sądziłem, że tak późno w rozwoju planszówkowym będę odkrywał tyle gier nowych. I jest to Blood Rage oczywiście. Po polsku wydany, również znany jako Blood Rage. Dla mnie jest to jedna z tych draftowych gier, która jest obok 7 cudów jakby i pełnoprawnie stoi obok tych 7 cudów, ponieważ ten draft jest, znaczy najpierw draftujemy, a potem wykonujemy i to jedno i drugie ma znaczenie. W samym drafcie możemy robić sporo kombosów. Są one dosyć przemyślane tam i zawsze z tej gry da się wrócić, zawsze tam są jakieś sytuacje, w których po prostu drżysz o wynik tych batalii i dla mnie to są właśnie diucy w połączeniu z draftem, w połączeniu z niezłą oprawą, bo gra moim zdaniem mogłaby być ładniejsza, wiem, że to brzmi absurdalnie przy tych figurkach, ale sam design planszy czy design niektórych kart no mógłby być ładniejszy, ale gra dalej ocieka tym wikingowym klimatem i zawsze się przy niej dobrze bawię i zawsze chętnie w nią zagram. Blood Rage.
Co do wyglądu, pełna zgoda. Moim zdaniem też ta gra mogłaby być dużo ładniejsza i zawsze jak patrzę na tę grę, to mam wrażenie, że figurki, a te na przykład plansze graczy i żetony są takie troszkę po macoszemu potraktowane w tej produkcji.
Ja bym powiedział, że nawet bardzo po macoszemu.
No tak, tak. Te żetony to widać, że nikt ich nie ukochał tak jak powinien chyba w grze już z takim rozmachem. Co do samego Blood Rage'a, to ja się przy tej grze to tak obijam jak piłka w tym, nie wiem gdzie, toczona, ale na zmianę mi się podoba, nie podoba, bardzo podoba, bardzo nie podoba. Obecnie jestem w momencie, w którym mi się znowu bardzo nie podoba i to głównie przez odczucia, jakie są. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że w tej grze nadal to, powiedzmy, żółwiowanie, czyli bardzo udawanie, że jestem do tyłu i bardzo udawanie, że nic nie robię, jest tutaj bardzo mocno obecne. A druga rzecz to jakie emocje towarzyszą tej grze. Czyli to, że w czasie gry zawsze jak w nią gram, to ktoś mówi, komuś jest smutno, że jest nieuczciwie zaatakowany, właśnie, że on nic nie robi, a jest zaatakowany i że wygrywa ten obok i to jego powinno się bić. A w ogóle to wydraftowałeś połowę moich rzeczy i to jest niefajne. A już kwintesencją tego jest, że po grze, przez to jak bardzo można w tej grze żółwiować, udawać i maskować się grając na przykład na tą strategię, na powroty z Walhalli i na ginące jednostki. Ktoś, kto bardzo, 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 bardzo wierzył w to, że wygrywa, nagle przegrywa i jest widać ten smutek na twarzy osoby, która przez ostatnie pół godziny już w swoich myślach była zwycięzcą i to moim zdaniem nie jest miłe, bo ten smutek tak jakby emanuje na resztę ludzi i dlatego ta gra mi się zbytnio nie podoba.
A nie wiem, no moim zdaniem tym smutkiem należy się napawać. To jest jak pokarm, którym trzeba się żywić, bo to jest piękne, że ktoś myślał, że już się witał z gąską, a jednak mu się nie udaje. A co do samej gry, to dla mnie, ja kompletnie to odwrócę ten argument. Moim zdaniem to jest jedna z niewielu gier, gdzie jeśli ludzie będą na ciebie napadać na planszy, to ty i tak masz duże szanse na zwycięstwo. W zasadzie w tych grach takich Dukes on the Map, jeśli kilka osób cię atakuje albo kilka osób jakby gra przeciwko ciebie na mapie, to praktycznie jest pewne, że będziesz ostatni. Tutaj jest bardzo duża szansa na to, że będziesz pierwszy właśnie przez to, że są te mechanizmy zdobywania punktów, zaginięcie jakby. I to jakby odwraca całą tą smutną mechanikę taką trzech kowbojów, gdzie tak naprawdę wygrywa ten, kto nie jest atakowany i kto jest za mało ten. Nie, tutaj czasem trzeba być zaatakowanym, czasem trzeba zaatakować, trzeba ogólnie dobrze wiedzieć, co robić w którym momencie, żeby odnieść zwycięstwo. I to mi się właśnie bardzo podoba i to powoduje, że w tą grę zawsze chętnie zagram, gdzie coś takiego, jak się nazywa ta druga gra Langa, ta o Japonii. Nie pamiętam.
Rising Sun.
No to w tego Rising Suna to ja nie chciałbym się do tego już więcej dotykać, bo tam wyglądało to dużo, dużo, dużo gorzej.
Ale było w Japonii.
No, było w Japonii. To też minus moim zdaniem. W sensie wolę jednak wikingowe klimaty niż japońskie potwory, bo ponieważ mitologię nordycką znam lepiej. Jest po prostu jakoś bliższa mi kulturowo również. No, więc to był mój bliżej. Numer 3, Blood Rage. Numer 4, przepraszam. Bo myślałem, że jest 7, a jest 8, więc dlatego.
Dobrze.
Numer 4, Blood Rage.
To biegniemy do numeru 3. Numer 3 to jest tytuł, o którym Pingus wspominał, że na mojej liście pojawi się gra, która zapewne jest fajniejsza od tej formacji Marsa i robi to lepiej jego zdaniem.
Everdell.
Moim zdaniem też, ponieważ jest na miejscu 3 i są to piękne zwierzaczki w Dolinie Everdell.
Tak myślałem. Mam to u ciebie na miejscu 2, więc pomyliłem się o jedną pozycję.
I obecnie do Polski trafiły upragnione i wyczekiwane wszystkie dodatki, które powstały do tej gry. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem wszystkich i tak naprawdę uważam, że wszystkie dodatki do tej gry są dobre i wszystkie są warte posiadania. I nawet nie po to, żeby grać w nie w całości, tylko po to, żeby właśnie urozmaicać sobie tę rozgrywkę, która w każdym zestawie daje nowe możliwości i jest ciekawa. Jeżeli ktoś jeszcze nie może się zdecydować, to chciałby tylko jeden dodatek, to uważam, że najlepsze rzeczy wprowadza ten najmniejszy, czyli święto lata, gdzie są nowe cele i zdolności dla poszczególnych ras, czyli już grając miplami jeżyków mamy jeżykowe moce i to jest bardzo ciekawe. Gra głównie to, co sprawia, że gra jest przed terraformacją Marsa, Everdell, to, że jednak na dwie osoby w Everdell można spokojnie zagrać w godzinę. No i nie oszukujmy się, jest to duży plus. A poza tym te takie małe rozwiązania, te takie malutkie silniki zależności, te poszukiwania kart, które będą pasować do danego stylu gry, czy to swojej rasy, czy nawet bez tych ras, są bardzo ciekawe, a wykonanie jest moim zdaniem jednym z najlepszych na rynku dostępnych, więc to też sprawia, że jakoś przyjemniej gra mi się w tę grę niż na przykład w Marsa. Pomimo komponentów 3D i pięknych ulepszeń, które też posiadam, to nadal ten Everdell ma coś w sobie, co przyciąga.
Ja nie grałem w dodatki jeszcze, więc o tym się nie wypowiem, ale poza tym tak, jest szybsza, jest ładniejsza i też nie ma tej mechaniki sadzenia na mapie, która jest w Marsie i której ja, jak już mówiłem w tym odcinku, niespecjalnie za nią przepadam, w sensie takie basic territory control to nie dla mnie. I tak, no, generalnie Everdell fajniejszy. Co do dodatków, to chyba każdy z nich kosztuje więcej niż podstawka. Jeśli się nie mylę, tak?
Chyba jeden kosztuje więcej niż podstawka. Dwa są w cenie około podstawki, jeden jest znacznie tańszy.
Jest to moim zdaniem trochę rozbój w biały dzień, no ale z jednej strony fajnie, że ludzie mogą kupić coś do swojej ulubionej gry. W sensie w pewnym momencie, jeśli ta gra jest waszą ulubioną albo bardzo ją lubicie, to tak naprawdę cieszycie się, że jest kolejny dodatek, a nie martwicie się tym, że kosztuje on mnóstwo pieniędzy.
Cena chyba też tam wynika z tego, że te dodatki, które wyszły po polsku, dwa duże, są w tej właśnie jakości kolektorskiej, które były na, gdy te dodatki były fundowane na Kickstarterze, więc to chyba też z tego wynika.
No dobrze, to twój numer 3, Everdell, tak?
Dokładnie tak.
Dobra, to mój numer 3. Mógłbym opisać, znaczy chciałbym spróbować opisać go jednym słowem, ale mi się nie uda, bo to są dwa słowa. Ale jest to jednym słowem, czyli Just One. Mhm. Zwycięzca Spiel des Jahres z tego roku?
Chyba zeszłego.
Zeszłego roku możliwe. To jest taka gra, cóż, ja na poprzedniej swojej liście miałem Time Zapa, chyba na miejscu 5.
Miałeś.
I już wtedy wspominałem, że Just One, czyli też jednym słowem, przebija się coraz wyżej. No i tak jak sobie uczciwie myślę, to przebił się po prostu znacznie wyżej. Gra, którą zawsze chętnie zagram przed, po jakimś graniu. Fantastyczne jest to, że jest bardzo dobra też na 3 osoby. Fantastyczne jest to, że jest różna na 3-4 osoby. Grałem też na 6-7. Zawsze się to dobrze sprawdzało. Po prostu prosta koncepcja bardzo. I sam fakt też, że w Time Zapie jednak przez to, że jest to gra dwudrużynowa, bardzo często rodzą się pewne konflikty w związku z tym, że nie wiem, czas się skończył, ani się nie skończył, a że tej podpowiedzi to nie można. Większość osób, które znam, gra w tą grę tak dosyć lżej niż, w sensie stosuje lżejsze zasady niż są w instrukcji, więc też mi zawsze ciężko jest tak przymknąć na to całkowicie oko, ale się staram, więc jakby kooperacyjna natura jednym słowem bardzo sprzyja fajnemu graniu przy stole i naprawdę rewelacyjna gra, to jest jedna z tych gier, co ja po prostu uważam, że naprawdę każdy powinien mieć w swojej kolekcji. Ale naprawdę nie jest wiele takich gier, o których tak uważam, więc numer 3 jednym słowem.
Jednym słowem jest fantastyczne, ale u mnie jakoś zupełnie to spada i o ile byłem całkowicie zakochany w tej grze, kiedy ona wyszła, kiedy ją dostaliśmy, to było w nią grane bardzo dużo. Obecnie moim zdaniem ten wariant trzyosobowy, kiedy każdy gracz ma po dwie podpowiedzi, mi się osobiście nie podoba, ponieważ nie lubię tych zagrań, że na dwóch tabliczkach ktoś zagrywa dwa słowa, które się wzajemnie dopełniają i te podpowiedzi są tak jakby bardzo, bardzo wymowne wtedy i bardzo łatwe. Co do kooperacyjności tej gry, to jest to jeden z moich ulubionych koopów. jest bardzo prosty. To wszystko, co powiedziałeś, ma to tak jest zaleta, ale też wiem, że bardzo dużo osób na przykład narzeka na to, że to jest koop i tam powstają jakieś warianty z liczeniem tych punktów i ludzie właśnie chcą grać w to jednym słowem każdy sobie. Więc jak zwykle jeden rabin powie tak, a drugi powie inaczej. Jednym słowem jest fantastyczne, u mnie pewnie by się zmieściło gdzieś koło 10 miejsca.
No to i tak wysoko, myślę.
Bardzo wysoko.
No dobrze, no to był mój numer 3, jednym słowem, bardzo gorąco polecam. Przejdźmy do twojej drugiej najlepszej gry świata.
Druga najlepsza gra na świecie w 2020 roku to jest nowość. I to jest gra, w którą od jakiegoś czasu gram dość regularnie, myślę o niej bardzo regularnie i chcę w nią grać non-stop. I jest to Dexterity Game, które powstało w mrocznej Kanadzie 100 kilkadziesiąt lat temu i jest to wielkie drewniane koło, czyli Kroki Nole. Ta gra jest tak fantastyczna i budzi tak doskonałe emocje podczas rozgrywki, że gram już, tak jak mówiliśmy, no prawie 20 lat tak dużo w planszówki i jeszcze nie spotkałem się z grą, która generowałaby tyle emocji. Wszystkie inne gry, które polegają na pstrykaniu czegokolwiek w cokolwiek, słusznie są uznawane, że są to dobre gry, ale nie jest to Kroki Nole. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Kroki Nole lub się waha, czy ta gra jest fajna, to jedyne, co mogę polecić, to wejść na YouTube'a i odpalić odcinek Shut Up and Sit Down na temat Kroki Nole. Wszystko, co tam jest powiedziane, jest prawdą.
Może jak będę pamiętał, to zalinkuję w opisie. Ja nie grałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale wygląda bardzo fajnie. W sensie, gdyby nie to, że ta gra kosztuje 600 zł pewnie, 500-600 zł, a do tego trzeba jeszcze zastanowić się, jak ją przechowywać w ogóle, to pewnie też bym sobie zamówił.
Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest wbicie dwóch kołków w ścianę i powieszenie go jak obraz. One tam mają taki specjalny zaczep, żeby to właśnie tak przechowywać i to chyba jest najlepsza opcja.
No to brzmi nieźle, ale dalej jakby u mnie ze względu na to, że raczej gier muszę się teraz pozbywać, a nie kupować, to nie kupię, ale nie mogę się doczekać, aż skończy się pandemia i będę miał okazję się przekonać u Napiera, skoro on już tutaj ma tą planszę, taką profesjonalną. Masz też jakiś tam talk, czy jakieś posypki na to, żeby te...
Tak, te plansze są specjalnie woskowane i specjalnie polerowane i w zestawach do tych gier dochodzi specjalny zestaw do woskowania, polerowania, talk, żeby te dyski odpowiednio leciały. Jeżeli ktoś gra w jakąś pstrykankę na przykład i boi się, że będzie go bolał palec, to tutaj dzięki temu tym wszystkim zabiegom, dzięki minimalnej sile te dyski płyną tak dokładnie, jak było powiedziane w Shut Up and Sit Down. Jakby ktoś puścił kostkę lodu po idealnie wyszlifowanej tafli lodu także. No to... Tutaj jest to wszystko doskonałe.
To był właśnie mój główna wątpliwość, zanim to do ciebie przyszło, bo ja kiedyś miałem okazję mieszkać przez tydzień u rodziny, która miała stół do Karoma. Nie wiem, jak to się mówi dokładnie, ale wydaje mi się, że to się mówi Karom.
Dokładnie tak.
I strasznie mnie bolał palec od tej gry. Gra była fajna, bardzo, ale tam jest drewniany dysk po drewnianej powierzchni, moim zdaniem. W ogóle nie nawyskowanej, no żeby to z jednej strony na drugą, albo żeby tam coś wybić, no pamiętam, że te palce bolały mocno.
One też tam są chyba dużo, dość większe i trochę cięższe, plus te, tam są te specjalne takie strzały mocne, które mają rozbijać te wszystkie żetony i tamto, no tam już trzeba mieć palce trenowane w jakichś zakonach specjalnych, tych karate chyba, żeby to nie bolało.
Może tak być. Więc twój numer 2, Kroki Nole. Miałem u ciebie jako przewidywanie na miejscu numer 1, więc teraz, no nie wiem, mam wątpliwości, co dałeś na jedynkę. Dobra. Mój numer 2 to jest gra, którą poznałem w tym roku dzięki Napierowi. Bardzo, bardzo nam się obu spodobała na początku. Napier już jej chyba nie lubi, a ja ją dalej uwielbiam. Gra, w którą głównie grałem w nią sporo przy planszy, bo wydaje mi się, że zagrałem w nią jakieś 7 potyczek, co jest naprawdę niezłym wynikiem, ale grałem w nią naprawdę mnóstwo na Tabletop Simulatorze z kolegą z pracy, gdzie bardzo się wkręciliśmy po prostu w pewnym momencie. Każdego dnia po pracy graliśmy sobie jedną partyjkę. Funkoverse. Skirmish, który wyszedł chyba rok temu, ale ja go odkryłem dopiero w tym roku. Strasznie mi się podoba to, jak ta gra jest prosta, ale jednocześnie jak te teamy łatwo się tworzy, jak one się uzupełniają razem, jak mechanika tych krążków, tego czasu powoduje, że można tam robić różne opcje, że jest tam sporo scenariuszy, dzięki któremu możemy, jakby inne teamy są dobre. Bardzo podoba mi się balans w tej grze, bo jest naprawdę sporo rewelacyjnie zbalansowanych postaci, a nawet te uznawane za najlepsze, nie jest to nic takiego, że bez tej postaci nie możemy wygrać. Bardzo podobają mi się emocje związane z rzutem kostkami w tej grze i z tym, że ten kombat jest tak rozwiązany dwufazowo, bo figurka albo stoi, albo leży, a jak leży i ma znowu poleżeć, to wtedy po prostu jest usuwana. No, rewelacyjna jest ta gra. Ciężko mi sobie wyobrazić lepszego skirmisza. Bardzo mało bym w niej zmienił, a naprawdę na tych skirmiszach trochę zęby zjadłem, bo jest to jedna z moich ulubionych kategorii. Gra całkowicie zastąpiła dla mnie Shadespire. Bardzo lubiłem Shadespire, jak zapewne słyszeliście w tym podcaście nieraz, ale teraz zniosłem, szczerze mówiąc, to Shadespire do piwnicy po prostu, bo wiem, że nigdy w niej nie zagram, prawdopodobnie na razie. I w związku z tym Funkoverse to jest mój numer 2. Najpierw na pewno też będzie miał tutaj obszerny komentarz.
Ja najpierw mam pytanie, jak do ciebie, jak znosisz porównanie do drugiej gry, która też wyszła mniej więcej rok temu i miała być, że to albo to i są tak samo dobre.
Czyli Unmatched?
Nie, tak. Też byłeś posiadaczem tej gry, graliśmy.
Jestem nawet posiadaczem w tej gry. Unmatched przy Funkoverse to dla mnie jest gra dla dzieci. W sensie Unmatched jest proste, żeby nie powiedzieć prostackie. Patrzyłem nawet na scenę turniejową w ten Unmatched i no smutne były te gry trochę. Wydaje mi się dużo bardziej losowe, pomimo tego, że nie ma kości, ale też jakby decyzje do podjęcia w tej grze są dużo prostsze i przez to, że gramy, że to wszystko jest skonstruowane tam, w sensie w Unmatched mamy talię i ta talia zawsze będzie taka sama, gdzie w Funkoverse łączymy trzy postacie i jeden przedmiot. I to powoduje, że dla mnie Unmatched ma dużo mniejsze pole do popisu. Oczywiście dodają tam co chwila nowe postacie, ale dalej te postacie są dla mnie, pomimo tego, że to jest cała talia i tak dalej, to dla mnie są dużo mniej flavorowe. W sensie na przykład w podstawce mamy Alicję w Krainie Czarów, która niby flavorowo zmienia się na duże małe, ale w sumie jakby co to ma jaki to ma związek do końca z Alicją? Nie do końca tego rozumiem. I ogólnie gra wydaje mi się niestety dużo słabsza i to w sumie jest jedna z gier, które mnie zawiodła w tym roku. Nie wiem, czy już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, ale jeśli nie, to powtórzę. Unmatched, spory zawód, za to Funkoverse, no nie, niesamowita gra.
To moim zdaniem w Unmatched najlepsze co jest, to są grafiki na kartach, które są przepiękne. I które można by, to Unmatched, to można by kupić i oprawić w ramkę talię kart i powiesić jako obrazki na ścianę. A zgadzam się z oceną gameplayu, że to ta gra jest no, naprawdę dużo, dużo, dużo słabsza. Jedyne, co tą grę może ratować dla niektórych, to właśnie to, że jest część ludzi, która nie lubi składać talii, nie lubi składać zespołów i posiadanie tego gotowego prekonstruktu, który biorę, siadam, zaczynam gram, tu mam talię, tu mam figurkę i zaczynamy, może być dla kogoś bardzo dużą zaletą, ale my chyba nie należymy do tej grupy.
Znaczy dla mnie i dla mnie, jeśli chodzi o Funkoverse, to ja się zgadzam, że jest olbrzymia grupa ludzi, którzy nie lubi tego robić, tylko Funkoverse właśnie to składanie to jest po prostu biorę trzy i jeden przedmiot, koniec. Koniec składania. Jest to na tyle proste, że ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś miałby mieć z tym problem.
Dokładnie tak. Funkoverse, tak patrząc z perspektywy hype'u, który zrobiłem i którym cię zaraziłem, to faktycznie trochę ten hype opadł, ale moim zdaniem jest to głównie kwestia tego, jak mało gram w tą grę. I gdybym teraz mógł iść i zagrać jakiś fajny draft, to bardzo chętnie bym w niego zagrał i pewnie znowu bym wtedy myślał o tym, jaka ta gra jest fajna i jakie fajne figurki wyjdą, jakie zestawy się pojawią, czy kiedyś pojawi się zestaw z Gwiezdnych Wojen i co tam ewentualnie będzie, co będzie w siódmym zestawie z Harry'ego Pottera i tak dalej. Te uniwersa i te pomniejszone popy z trochę mniej creepy główkami są bardzo mocną zaletą tego, to pięknie wszystko wygląda. Uwielbiam draft w tej grze, moim zdaniem jest to najlepszy sposób, żeby grać w tę grę. To Constructed, pomimo tego, że jest takie właśnie proste i jest faktycznie bardzo proste, już tak bardzo mnie nie interesuje. Chyba jednak nadal usiąść w cztery osoby, a nawet w dwie i wydraftować z jakiejś puli te figurki, ewentualnie draftować zestaw dla przeciwnika i próbować grać jak na przykład najgłupszym zestawem, jaki to można sobie wymyślić. Jest bardzo ciekawe, tutaj jest bardzo dużo opcji i to nie jest tak, że gra spadła, bo po prostu gram w nią bardzo mało i tak naprawdę w chwili obecnej to grałem z nią ostatnio chyba z tobą.
Może tak być.
I to przez to. Myślę, że gdybym mógł w nią grać dużo, ja ogólnie nie jestem fanem grania na symulatorach i grania w komputerowe wersje planszówek. Może gdybym ta wersja była jakaś bardzo dobra, dobrze zrobiona, przedstawiona, to grałbym w nią przez komputer i wtedy byłoby nadal bardzo, bardzo dużo hype'u. Nadal jest bardzo mocne i chwilowo się nie zmieściło, ale jeżeli wrócimy do tej gry, to możliwe, że przyjdzie tutaj znowu.
No ja, ponieważ się wkręciłem dosyć mocno, to mam trochę setów, których ty w ogóle nie widziałeś chyba nawet, więc myślę, że ciekawe byłoby dla ciebie w końcu, jak już po pandemii się uda nam spotkać i zagrasz chociażby Nightmare Before Christmas, ale... który mam, czy nowego Harry'ego Pottera. A dodam tylko, że bardzo imponuje mi to studio ogólnie, to kiedyś to się nazywało Prospero Hall, teraz to się nazywa Funko Games, bo te nowe dodatki są naprawdę dobrze zaprojektowane, bo one nie są dużo trudniejsze. One są troszkę tylko trudniejsze, ale też widać, że team się nauczył i na przykład projektuje dużo ciekawsze mapy do grania i również ładniejsze. Więc jakby gra się cały czas rozwija w bardzo dobrym kierunku i to mnie bardzo cieszy. Bo już teraz mam do tej gry tyle, że mogę grać w nią do końca świata praktycznie, w sensie jeśli bym chciał. Ale wiem, że jeszcze trochę czeka. Więc mój numer dwa to był Funkoverse, no dla mnie rewelacyjny skirmisz. Niesamowite odkrycie tam tego roku. Po prostu ja w tą grę zagrałem pewnie, nie wiem, 70 partii, gdzie każda gra trwa powyżej godziny.
Zdecydowanie jest to moim zdaniem też najlepszy skirmisz, jaki powstał. Ja próbowałem też przez to, ile ty próbowałeś skirmiszy, bardzo, bardzo dużo, no i zazwyczaj dla mnie było takie... No może być, ale udziwnione, albo jakieś tutaj wszystko jest tak proste, tak fajne. Jedyną wadą Funkoverse jako całości były te mapy w początkowych zestawach, które czasem były trochę niedopracowane i odrobinę niezbalansowane, różniące się tam pomiędzy stronami samej tej pojedynczej mapy, że na przykład strona jednego gracza była lepsza niż drugiego i łatwiej przez to mu było jakąś tam mikroprzewagę zdobyć. Ale obecnie z tego, co mówisz, się poprawia wszystko, więc jak najbardziej do polecenia.
Zdecydowanie. No dobra, to przejdźmy do twojej najlepszej gry świata.
Obecnie najlepszej gry świata na 20 grudzień 2020, numer 1. Ty powinieneś wiedzieć, co to jest, ponieważ jak nie było do tej pory, to
ja obstawiam Królestwo Królików.
Tak, dokładnie. Jest to Królestwo Królików, ale z dodatkiem też.
Miałem to na miejscu numer 5 dla ciebie.
To u mnie, jak czekałem, aż dostanę własny dodatek do Królików, to właśnie tak czekałem, żeby zagrać w te Króliki, pograć w Króliki i czekałem, żeby pograć z nie z dodatkiem. I to mnie uświadomiło, jak fantastyczną rzeczą dla mnie do grania jest Królestwo Królików właśnie z dodatkiem Banner in the Sky, który naprawia moim zdaniem jedyny zauważalny problem podstawki, jaką była wyższość gór na pewnym etapie ponad inne pola i to, że mocne obłożenie tych gór dawało dostęp do potrójnych miast, które były mocne i mocno punktowały, dawały przewagę. Dzięki dodatkowej planszy i dodatkowym rzeczom ukrytym w dodatku to znika i rozmywa się, mgły nie są już tak super, jest więcej rzeczy, jest więcej możliwości, więcej opcji na bardzo mocne punktowanie i gra zrobiła się najlepszym sadzeniem na planszy, jak ty to mówisz, jakie moim zdaniem istnieje obecnie na rynku, a sadzenie na planszę jest jedną z moich ulubionych rzeczy w grach planszowych. Do tego gra jest piękna, fantastyczna, ładnie wygląda, prezentuje się super i to, co też jest ważne w sadzeniu na planszę, po tym jak już się zasadzi wszystko na tę planszę, to jest ten moment, w którym możemy wspólnie zerknąć na to, co zasadziliśmy. I tutaj ta plansza z tymi królikami, tymi miastami, pełna tych kolorów, wygląda tak zjawiskowo, że zawsze mam ochotę robić im zdjęcie. Tylko nie wiem po co, ale czuję potrzebę robienia zdjęcia królikom po pary.
To miejsce jakieś zboczenie. Nie wiem, czy jest zarejestrowane robienie zdjęć królikom na planszy, ale tak, gra jest niezła. Ja, tak jak już mówiłem dwa razy, to powtórzę trzeci, sadzenie na planszę to nie jest moje ulubione, ale gra jest okej, dla mnie po prostu przegrywa no, z moim numerem jeden, a ponieważ gry są na tyle podobne, no to u mnie oczywiście Królestwo Królików nie może się znaleźć nigdzie na liście, ale jest to gra, której nie odmawiam partii, więc cieszę się, że jest to, że u ciebie tym razem na miejscu numer jeden jest Królestwo Królików, a nie na przykład Terraformacja, tak. czy też coś innego.
Nawiązując jeszcze do twojego miejsca pierwszego, wielką zaletą dla mnie w odniesieniu do całej kategorii, którą tutaj będziemy mieć na miejscu pierwszym, jest to, że po prostu część mechanicznie królików na przykład na dwie osoby jest wbudowana w to, co w innych grach jest tylko opcją. Ale to jak już skończymy, będziemy przy twoim miejscu pierwszym, to jeszcze nie wspomnę ewentualnie. Więc no miejsce dobra. Pierwsze królików z dodatkiem Bane in the Sky.
Ja jeszcze tylko skomentuję, dodatek dla mnie, niektóre części były fajne, niektóre nie, ale grałem tylko raz, więc muszę jeszcze pograć kilka razy, żeby się dobrze przekonać. Dobra, to czy to już jest czas na moją najlepszą grę świata?
Tak, podobno jest nowa.
Tak, jest całkowicie nowość, nikt się tego oczywiście nie spodziewa. No i ta nowość to jest taki lekki cheat, bo jest to 7 cudów nowa edycja, która zastępuje starą edycją i która moim zdaniem jest lepsza lub nawet mocno lepsza, w sensie teraz no raczej nie chciałbym grać w starą edycję, co nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Ale nowa edycja naprawia na tyle dużo i otwiera nowe możliwości, zmieniając bardzo mało, ale no oczywiście na poziomie, na którym gram w 7 cudów są to spore zmiany.
W 7 cudów było słabe.
Nie, no było bardzo dobre. Gdybym miał wrzucić tak uczciwie, to wrzuciłbym na drugie miejsce.
No okej. Okay.
Przed fanko wersję jeszcze, ale dalej ta nowa edycja naprawdę zaskoczyła mnie, to też było moje niesamowite zaskoczenie in plus, bo nikt chyba nie wiedział, że nowa edycja powstaje. Wybuchło to chyba w okolicach lipca, ta wiadomość, a już w październiku mieliśmy nową wersję i też mieliśmy nową wersję na Board Game Arenie, jeszcze trochę wcześniej w testach, no mi się udało już zagrać ponad 1000 partii w tą wersję, więc trochę już pograłem i tak to jest. Tak, to jest 1000 gier, tak, więc już dosyć dobrze się w niej rozeznałem.
A ile jest tych partii na żywo?
7.
Okej.
Więc nie tak dużo. Ale teraz mam nadzieję, że pogram trochę więcej. Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany moimi porównaniami, to na drugim kanale Wonderful Place jest cała informacja o tych 7 cudach nowej edycji. Ja tylko powiem ogólnie, dlaczego lubię 7 cudów. Dla mnie jakby jest to gra, która jest bardzo szybka, ale jest napakowana decyzjami, w sensie każda coziemniak to decyzja, każda ręka to decyzja, do tego jest w niej bardzo dużo interakcji i to są, tak jak ja zawsze powtarzam, interakcje zarówno negatywne, czyli bijemy się na walkę, konkurujemy ze sobą, ale też pozytywne, bo płacimy innym ludziom pieniążki za zasoby. Do tego jest, skaluje się bardzo dobrze pod względem czasu i jak pograłem i testowałem i tak dalej, to naprawdę na wiele, wiele różnych liczb graczy się świetnie sprawdza. Tak naprawdę jedyny mój problem w tej edycji to jest 7 osób, gdzie to jest trochę gorzej, ale dalej jest to najlepsza gra prawdopodobnie na 7 osób. Więc po prostu jest tu prawie wszystko dobrze zrobione. Mam naprawdę drobne uwagi, co bym poprawił. gdzie mówię, no zagrałem we wszystkie edycje Siedem Cudów, zagrałem pewnie 5000 razy, w tą edycję zagrałem 1000 razy i naprawdę jest to bliskie doskonałości moim zdaniem. A i wygląda dużo lepiej też, ta nowa edycja naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej, gdzie nigdy nie słyszałem o tym, żeby ktoś krytykował Siedem Cudów za to, że słabo wygląda, w sensie, że to dobra gra, ale nie, no, ale nie mówię, że słabo wygląda, mówię, że jest taka okej, albo tak przeciętnie. No ale nie mówisz, że słabo, no to ta nowa edycja wygląda naprawdę dobrze.
Nowa edycja wygląda dobrze. Odbierając już Pingusowi głos, bo ile może, znowu o Siedmiu Cudach. Nowe Siedem Cudów jest tak lepsze, tak ładniejsze. Nowe Siedem Cudów nadal nie sprawia, że mam ochotę grać w Siedem Cudów częściej niż na urodziny Pingusa, ale zagram chętniej. Do tego nie wiem... Trochę kontrowersyjne jest moim zdaniem to, co zrobiono z niektórymi dodatkami, czyli to, że przy okazji naprawiania i poprawiania niektórych rzeczy, na przykład liderzy nie zostali.
A, to się zgodzę. To się z tobą zgodzę, tak? To zdecydowanie, chociaż poprawiono armadę trochę.
No tak, ale uważam, że jeżeli tak bardzo postanowiono, że na przykład dodatek nie zostanie przedrukowany w nowej wersji, została ta decyzja podjęta, to moim zdaniem mogliby zrezygnować z liderów, którzy moim zdaniem są najsłabszym dodatkiem.
Ale najlepiej się sprzedaje. Niż...
No tak, ja wiem, ale jeżeli już jest, to mogliby do niego zajrzeć i sprawić, żeby, no nie wiem, podzielić go na tych takie dla gejtarów, dla casuali.
A nie, to tak zrobili.
No ale jeszcze ulepszyli, poza tym, że to zrobili, to jeszcze, żeby ich tak każdego, na każdego z nich popatrzyli z perspektywy lat.
To tak, to się zgadzam w 100%. Szczególnie jest to widoczne przy dodatku liderzy i to jest jedyny dodatek, którego nie kupiłem do nowej edycji, też z tego względu. Ogólnie co do, tylko prostując, co do Babelu jeszcze nie wiadomo, w sensie nie została podjęta żadna decyzja, że dodatek nie zostanie wznowiony, tylko na razie nie został wznowiony. Nie spodziewam się, żeby został wznowiony, bo był to dodatek, który się najsłabiej sprzedawał, ale no tak to już jest. Same dodatki, zgadzam się, moim zdaniem i miasta, i liderzy mogliby się tam mocniej temu przyjrzeć troszkę. W samych miastach jest zdecydowanie mniej problemów niż w liderach, ale ja najczęściej te 1000 gier, o których ja mówię, no to 7 było z armadą, pozostałe wszystkie były w samą podstawkę. I to podstawkę. Nic, bez żadnych udziwnień.
I moim zdaniem to jest najlepsza wersja Siedmiu Cudów.
Sama ja o samych, o wersjach grania w Siedem Cudów i tak dalej, to będę miał też oddzielny filmik na kanale, tu nie chcę się już zajmować zbyt dużo czasu, bo jakbym zaczął mówić, to byśmy tutaj popłynęli. Dobra, przejdźmy do tego, co jeszcze moim zdaniem...
Jeszcze tylko jedno zdanie chcę. To, co łączy no, ta mechanika draftu i to, za co właśnie ja uwielbiam Królestwo Królików, wersji na dwie osoby, to jest to, że w swoim ruchu jeden ruch to jest zawsze dla mnie, a drugi ruch to jest zawsze draft. Czyli jedna karta wyrzucam, drugą biorę dla siebie i to jest w tej grze coś fantastycznego, ponieważ zazwyczaj ludzie często boją się hate draftować, żeby nie zepsuć czegoś sobie w grze, w drafcie, lub żeby nie było, że o Boże, zabrałeś mi, jesteś niemiły i się obrażę. Tutaj to jest tak ładnie zrobione, że musisz to robić, czy chcesz, czy nie. Ewentualnie możesz wyrzucić coś mniej bolesnego, ale wtedy robisz sobie no po prostu źle w grze. I chciałbym, żeby każda gra z draftem obecnie podchodziła mocno jakoś do kwestii tego opcji chociażby na ten hate draft jako coś normalnego, a nie coś niemiłego. Coś, co burzy mir rodzinny.
A nie, to mi się ta mechanika zupełnie nie podoba. Bo wydaje mi się, że jest dosyć prostacka właśnie w swojej egzekucji. Wydaje mi się, że właśnie dla mnie Siedem Cudów dużo lepiej podchodzi do tego, że masz miejsce na hate draftowanie na cudzie, w sensie, że możesz chować pod cud, ewentualnie możesz wyrzucać karty, a do tego ten taki prawdziwy hate draft to jest podebranie części rzeczy od przeciwnika, tak żeby jeszcze tobie to zadziałało. I jakby to zrobienie tego to jest tak naprawdę maestria grania w Siedmiu Cudów i to mi się dużo bardziej podoba, niż po prostu z każdej karty patrzę, co biorę, a co wyrzucam. To wydaje mi się dużo, dużo prostsze i dużo mniej ciekawe.
Ale to jest tylko w wariancie dwuosobowym, no i o tym, czy jakaś gra numer jeden u ciebie jest ciekawsza niż inna, to jest listę, więc nie ma co nawet mówić,
tak.
To jest ciekawsze dla Pingusa od siebie.
Nie, no, chodziło mi tylko o ten argument, dlaczego tak uważam. No dobra, to ja jeszcze chciałbym cię spytać o grę, którą myślałem, że będzie u ciebie, i to jest jedyna gra, której nie trafiłem, w sensie miałeś Hail Hydra zamiast tego, a myślałem, że to będziesz miał, Kartografowie. Miałem to u ciebie nawet na pozycji numer 4. Myślałem, że to będzie coś, co się u ciebie znajdzie.
To jest gra, jedna z najczęściej granych przeze mnie gier w tym roku, ale to jest tak, że nie grałem w nią tak jakoś od 3 miesięcy chyba ani razu. Jakoś tak nie przebija się ostatnio. Nie wiem, czy to przez ilość nowych rzeczy, czy tak bardzo po prostu chcę grać w inne rzeczy, że ona ustępuje miejsca. Ale też wydaje mi się, że mocno przez pandemię, ponieważ kartografów lubię grać w więcej niż 2 osoby. Tak 3-4 osoby jest bardzo fajnie, wtedy mogą 4 osoby usiąść z kredkami, świecówkami, bambino i malować i wtedy jest super. Jakoś dwuosobowo nie odkrywam w tym tyle przyjemności, co więcej osób. I chyba dobra, to tu została skrzywdzona.
A masz coś na mojej liście, czego nie miałem na swojej? W sensie coś, co przewidziałeś dla mnie, a co się nie pojawiło?
Ja trafiłem u ciebie 7 cudów, Spirit Island, Funkoverse, Harry'ego Pottera, jednym słowem i Bloody Rage'a. Myślałem, że będziesz miał 7 cudów pojedynek i że nadal pozostanie u ciebie mała Agricola.
Okej, 7 cudów pojedynek to jest jakieś miejsce 11 u mnie, więc byłeś bardzo blisko. Po prostu dla mnie 7 cudów pojedynek, grałem też w to dużo, bardzo i na bardzo wysokim poziomie. I mój problem z 7 cudów pojedynek to jest taki, że bardzo często widzę, kto wygrywa, już nie wiem, na początku drugiej ery, a już raczej na początku trzeciej na pewno. I potem to już albo to jest po prostu patrzenie na to, co się stanie, albo coin flip. I to jakby odbiera moim zdaniem temu. W sensie, moim zdaniem ta gra ma pewien sufit, gdzie robi się trochę mniej ciekawa i trochę się z tym zderzyłem i dlatego spadła pewnie. Chociaż miałem w tym roku czas zachwytu na tą grą również. I jeszcze miałeś dla mnie Agricole, Chłopie i Zwierzyniec, to jest miejsce 12 pewnie. Po prostu jakoś te gry w takie wzbieranie zasobów, konwertowanie zasobów ostatnio tak bardzo mnie już nie ekscytują. Ale bardzo
to,
nie lubię.
Nie są lubiane.
No nie są za bardzo lubiane, tak. Ale jakby ja też trochę jestem nimi zmęczony, w sensie już tyle lat grania w te Eurosy, że już mam wrażenie, że wszystko w nich widziałem. To jest mój ulubiony tego typu Euros, ale dalej może jest trochę zbyt samey. W sensie nie ma, jak kiedyś dostałem tą grę, to zagrałem w nią, nie wiem, 20 partii z rzędu. Teraz już tego bym nie zrobił.
Też miałem okres zachwytu nad 7 cudami pojedynkiem. Agricolą nie zachwycałem się nigdy. Zagrałem chyba u ciebie ostatnio. No i ta jedna gra była dla mnie taka nie bardzo.
Znaczy, nie, chyba u ciebie graliśmy. U ciebie chyba graliśmy w 7 cudów pojedynek, tak mi się wydaje. Nawet
tak,
2 razy.
U ciebie graliśmy w Agricolę małą.
A, tak.
Mówiąc o małej Agricoli, nie jest dla mnie tam ciekawe to. Jednak jak już farmić to i budować i sadzić tę rzepę, to większe pole jest potrzebne i to takie malutkie mnie nie zadowala.
Dobra, to jeszcze przejdźmy przez gry z zeszłego roku. Najpierw przelecę przez twoją listę. Welcome to było kiedyś trzecie, teraz?
Teraz chyba już zostało przeze mnie zabite. Znaczy chyba zagrałem w nie tyle razy, że już po prostu zabiłem w sobie chęć do gry, ponieważ bardzo szybko z tego wielkiego bloczku, który przyszedł, no, zużyłem ponad połowę. I myślę też, że osiągnąłem już takie wyniki w tej grze, że ciężko mi to powtórzyć i nie tyle ciężko mi to powtórzyć, to ciężko przebijać to dalej i po prostu mam wrażenie, że już osiągnąłem, tak jak mówisz, poziom, którego już nie chcę, nie sprawia mi przyjemności celować w wyższe punkty i znowu w to grać, żeby tylko to osiągnąć.
Rozumiem. Czas minął. Rozumiem. Ja kupiłem w zeszłym roku, miałem, grałem, lubiłem, ale sprzedałem koledze, który bardzo chciał przed wyjściem na wyjazdem na jakąś majówkę czy coś w tym stylu. Ogólnie pograłem też jeszcze od tego czasu, też na Board Game Arenie się pojawiło, ale też mam coś takiego, że to jest taka gra, której bym nie odmówił, ale nigdy bym jej nie zaproponował, więc z tego powodu nie ma miejsca w mojej kolekcji.
U mnie nadal byłaby wysoko, ale, ale no to już po prostu nie jest to samo. A jednak jeżeli GEA była na trzecim miejscu, a miałaby być na przykład na 15, to już jest taki no kolosalny spadek.
No Tom Wasser kłóciłby się, że to żaden spadek, co to jest 12 pozycji. Ale no, ja się z tobą zgadzam, w sensie moim zdaniem jeżeli masz już te naprawdę ulubione gry, w które grasz dużo, to tam spadki takie to już pokazuje odwrócenie trendu zdecydowanie. Mhm. Dobra, i jeszcze u ciebie na miejscu siódmym Time's Up, bo pozostałe to były przetasy powiedzmy. Time's Up miejsce siódme, jak plasuje się teraz?
Byłby nadal gdzieś bardzo wysoko, ale już nie jest tak często grany. Nie wiem, mam wrażenie, że jest obecny jako taki bardzo miły, fajny powrót do gry, w którą grało się bardzo dużo razy. I też to można przy okazji powspominać, jak usiądziemy, kto kiedyś coś zrobił śmiesznego odnośnie tej gry. Ale też już chyba była zagrana za dużo razy, żeby ją tak bardzo mocno eksploatować. Już ma swoje lata, już ma swój wiek, swoje choroby towarzyszące i trzeba ją oszczędzać, bo żeby jeszcze pocieszyła kilkadziesiąt razy na pewno w moim życiu, ale już na pewno nie kilkadziesiąt razy w roku, tak jak to było kiedyś.
Okej, u mnie to tak jak mówiłem przegrywa po prostu z jednym słowem, u mnie była na miejscu piętym i też się już nie pojawiła, ale to już o tym mówiłem i u mnie to co się jeszcze nie pojawiło to było też Agricola, Chłopi i ich zwierzyniec, to przed chwilą o tym rozmawialiśmy, Shadespire też mówiłem, Funkoverse wyparło to i Hail Hydra, co mówiłem chyba przy tym jak ty mówiłeś o Hail Hydra, dla mnie to miejsce numer 9. Po prostu jakoś ze względu na pandemię i ze względu na jakby stan umysłu jakoś w tym roku bardziej miałem ochotę na kooperację i dobre, w sensie jak już się z kimś spotykałem, to miałem ochotę na dobre emocje, a nie na emocje typu jesteś zdrajcą.
Jasne.
Z tego tylko względu, ale też właśnie z tego powodu. Dawno nie grałem, jednocześnie bardzo chętnie bym zagrał, gdy już świat wróci do normalności. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No dobra, odcinek wyszedł nam bardzo długi, trzeba będzie to jakoś pociąć, mam nadzieję, że tutaj nasze studio żoliborskie da radę. I bardzo dziękujemy za uwagę. Co jeszcze chciałbyś przekazać słuchaczom na koniec?
No, wchodzimy w okres świąteczny, więc wesołych świąt. Dbajcie o siebie, pilnujcie się, nie balujcie i czekajcie na szczepienie.
To ja się przyłączam. W sensie uważam, że już tyle poczekaliśmy, że teraz jeszcze chwilka na szczepionki i miejmy nadzieję, że to już spowoduje, że świat naprawdę wróci do normalności.
I jeszcze najważniejsze. Pilnujcie rodziny. Jak wahacie się, czy jechać na święta do starszych rodziców, to pomyślcie sobie, czy naprawdę warto.
To mądra uwaga. Mądra uwaga. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wesołych świąt. Ho, ho, ho. I może jakichś fajnych planszówek pod choinką.
Jak najwięcej.
Dobra. To dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy słyszeć się szybciej. Mówili dla was?
Najpierw pa.
Oraz Pingus. Do zobaczenia.